Kiedy w tygodniu zastanawiałem się nad dzisiejszym kazaniem, ostatnio mówię w kontekście oczekiwania na powrót Chrystusa, bo Adwent jest takim czasem, kiedy szczególnie przypomina nam, że żyjemy w okresie, kiedy czekamy Jego powrotu, kiedy przyjdzie po swój Kościół. Przypomniała mi się historia z drugiej księgi Samuelowej z 9 rozdziału, która jest powiązana. W ogóle księgi Samuelowe, tak jak i cały Stary Testament, jest powiązany z Chrystusem. Dawid jest takim prototypem Chrystusa. Zresztą układ psalmów jego, wstępowanie na tron, na te przeciwności, które miał, widzimy to odzwierciedlenie w życiu Chrystusa, który miał na tej ziemi wiele przeciwności, odrzucenia, niezaakceptowania po męczeńską śmierci. I wstępuje na ten tron. Przeczytajmy 9 rozdział drugiej księgi Samuelowej. I autor tej księgi zapisał takie słowa. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana? W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida, król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko co należało do Saula i do całego jego domu daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla, wszystko co rozkazał mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jerozolimie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. We wcześniejszych rozdziałach i w pierwszej księdze Samuelowej czytamy historię Dawida, kiedy wstępuje, który jest namaszczony na króla, przez 20 lat żyje w uciekaniu przed Saulem. walczy o swoje, o przetrwanie, o swoje życie. I przychodzi taki moment, kiedy zasiada na tronie królewskim. Saul ginie na wojnie, Dawid w jego miejsce zostaje królem. I kiedy zaprowadza porządek w kraju, kiedy wszystko układa tak, jak powinno być, kiedy wygrywa wojny, zaprowadza spokój w tym kraju, zaczyna takie spokojne panowanie. Czytamy w 8 rozdziale, 15 wersecie: i tak panował Dawid jako król nad całym Izraelem. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. I kiedy przyszedł pokój, kiedy Dawid mógł sobie spokojnie usiąść na swoim tronie i rozmyślać, myślę, że w tym momencie przypomniała mu się przysięga złożona Saulowi, przepraszam, Jonatanowi. Kiedy Jonatan składa, tak jakby zaprzysięga Dawida, żeby miał wzgląd na jego dzieci. Kiedy już będziesz królował, mówiąc, parafrazując, to miej wzgląd na moje potomstwo. I Dawid pyta się, jak czytaliśmy, przywołuje sługę Saula i mówi, czy został ktoś z domu Saula, żeby mu mógł wyświadczyć Bożą łaskę. Mógł tego nie zrobić. Wydaje się, że kiedy czytamy, to takie jakby wydaje się oczywiste. Ale to nie było oczywiste. Wielu królów, o których czytamy, którzy składali jakieś obietnice, ale później, kiedy zasiadali na tronie, zapominali o swoich obietnicach składanych. I ich nie wypełniali. Więc taki duży szacunek do Saula, że chciał wypełnić złożoną obietnicę. Ale też kiedy możemy sobie wyobrazić, co czuł Mefiboszet, kiedy przyszli słudzy Saula i mówią: król wzywa ciebie do Jerozolimy. Myślę, że padł na niego blady strach, przerażenie. Oto moje życie dobiega końca. Nowy król, więc chce się pozbyć wszystkich z domu poprzedniego króla. Dlatego Dawid, kiedy on przyszedł do Dawida, Dawid rzekł: nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Mefiboszecie, nie bój się. Łączyła mnie przyjaźń z twoim ojcem. I ze względu na niego chcę ci wyświadczyć łaskę. Chcę, abyś zasiadał jako potomek króla. To twoje miejsce jest przy stole królewskim. Bo gdzie znajdował się Mefiboszet w tym momencie? Sprawdzałem, gdzie leży Lodabar. W tamtym czasie to było na obrzeżach Królestwa Dawida. Miejsce królewiczów było w stolicy. Mefiboszet z oczywistych jakby powodów znajduje się poza stolicą. Przypomina mi to Chrystusa i Jego dzieło. Jezus przyszedł na tą ziemię, żeby wypełnić pewne zadanie. I kiedy wypełnił to zadanie, umarł na krzyżu, wrócił do swojego Ojca, zasiadł na królewskim tronie jako król, wysłał zaproszenie na ucztę. Tak jak Dawid zaprosił Mefiboszeta na, żeby do końca swojego życia jadał przy stole królewskim, tak Jezus zaprasza nas do tej uczty, która wydarzy się, kiedy ona przyjdzie. Uczta jest, jak patrzymy na Biblię, uczta jest czymś, co cały czas towarzyszy ludziom. W Biblii jest wiele uczt opisanych. Kiedy wszedłem na internet i wpisałem uczty w Biblii, to takie trzy podstawowe uczty na pierwszym miejscu. Uczta Baltazara, która kończyła jego królowanie. Drugim miejscem najczęściej wymienianym jest z Ewangelii Mateusza z 22 rozdziału o królu, czy inne miejsca mówią o możnym człowieku, który wydaje ucztę, zaprasza, ludzie odrzucają, więc każe sługom pójść na rozdroża, zapraszać kogo zobaczą. I trzecie miejsce zajmuje historia o 10 pannach. Tych 5 mądrych, 5 głupich. I tylko chyba gdzieś w jednym miejscu się spotkałem, kto wymienił ucztę z Księgi Objawienia. Łukasz w 22 rozdziale w wersecie 29 i 30 mówi tak: a ja przekazuję wam królestwo, jaki mnie mój ojciec przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim. I zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim. Kiedy czytamy też, kiedy Jezus kończył wieczerzę, tą ostatnią wieczerzę ze swoją dwunastką, mówi, że następną taką wieczerzę spożyjemy, że w tym gronie spożyją w Królestwie Niebieskim. Chrystus zaprasza do uczty. Pamiętam, kiedy jako nastolatek uczyłem się w Warszawie w technikum kolejowym i na nabożeństwach chodziłem na Waliców. Ówczesny pastor Adam Piasecki zaprosił mnie i studentów chatu na obiad. Spodziewałem się, że pójdziemy do jakiegoś niedaleko baru mlecznego i tam zjemy jakiś obiad. Ale wyszliśmy jako 16-latek, wstydziłem się zapytać, gdzie idziemy, ale gdzieś idziemy daleko. Idziemy. Okazało się, że zaprosił nas do, nie pamiętam dzisiaj, czy do pięciogwiazdkowej restauracji. I pamiętam, jak poczułem się w tym momencie wyróżniony. Chociaż z początku nie dowierzałem, że przecież kim jestem? Jestem zakłukanym chłopakiem ze wsi i pastor zaprosił mnie do pięciogwiazdkowej restauracji. Kiedy Dawid zaprasza Mefiboszeta do stolicy, Mefiboszet mówi: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zwykłego psa, jakim ja jestem? Kimże ja jestem? I myślę, że wielu z nas, kiedy Chrystus zaprasza do swojego stołu, pytaliśmy się: ale kim ja jestem? Panie Jezu, kim ja jestem, że zwróciłeś na mnie swoją uwagę? Kim jestem, że zaprosiłeś mnie do swojego stołu, abym jadał z Tobą? I to nie do jednokrotnego posiłku, ale tam będziemy stale ucztować. W 19 rozdziale jest opisana wspaniała uczta, która będzie miała miejsce, kiedy Jezus powróci po swój Kościół. Kiedy otworzymy Księgę Objawienia, 19 rozdział, 9 werset mówi tak: i jeszcze do mnie napisz: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I jej rzeczy do mnie to są prawdziwe słowa Boże. Księga Objawienia mówi o wielkiej uczcie, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Przedstawia ucztę weselną. Historia o 10 pannach mówi też o uczcie weselnej. Wśród Żydów w tamtym czasie było taką tradycją, że kiedy dwoje ludzi miało zamiar się poślubiać, to w pewnym momencie spotykają się dwie rodziny. Rodzice pani młodej spotykali się i rodzice pana młodego. Spisywali kontrakt. W tym momencie też rodzice młodej płacili posag rodzicom młodego. Przez rok czasu trwało narzeczeństwo. Po roku czasu młody informował młodą, panią młodą, że przyjdzie ją już zabrać. I o tym mówi właśnie historia o 10 pannach, tego oczekiwania, że młoda wiedziała, że tej nocy to odbywało się w nocy. Młody z orszakiem, z pochodniami, z lampami przychodzili do domu pani młodej. Ona ze swoim orszakiem, z pannami, z lampami wychodziła naprzeciw pana młodego. I to kończyło się wielką ucztą. I to czytamy o tych pięciu głupich, które nie wzięły z sobą oliwy, że nie spodziewałem się, że w tej minuty przyjdzie Pan młody, poszły szukać, aby nabyć tej oliwy. I jakieś ich było zaskoczenie, kiedy wróciły, że Pan młody już przyszedł i one nie mogą wejść do tego domu. I to jest dla nas taka przestroga, że jako wierzący wiemy, że przyjdzie nasz Zbawiciel. I dlatego Jego Słowo mówi, żebyśmy czuwali, bo nie wiemy, o której godzinie przyjdzie. I ta wielka wizja z Księgi Objawienia przedstawia wesele baranka z jego oblubienicą. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I jest tu mowa o trzecim etapie zaręczyn, bo tak jak wspominałem, zaręczyny w tamtym okresie miały takie trzy etapy. Najpierw było spisywanie kontraktu, spłata posagu. Później przychodził Pan młody do Pani młodej i trzecim etapem była wielka uszta wyprawiana dla gości zaproszonych. I tu mamy zaproszenie na tą, jakby w trzecim już etapie, na tą weselną ucztę. Bo pierwsze dwa etapy już miały miejsce. Pierwszy etap to jest wtedy, kiedy Chrystus przyszedł na tą ziemię, kiedy wypełnił swoje zadanie, kiedy zawisł na krzyżu i przelał swoją krew. I to jest ten posag, który został zapłacony. Bóg dostał posag, Jezus przelał swoją krew za nas, grzeszników. Drugi etap to jest wtedy, kiedy Chrystus ze swoim sądem przyjdzie po swój Kościół. I ten drugi etap to jego drugie przyjście, osądzenie wszystkich ludzi, zakończy się, Boże Słowo mówi, wielką ucztą, na którą Bóg zaprasza. Napisz: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Dzisiejszy Kościół, jako ludzie wierzący, jesteśmy zaręczeni z Chrystusem. I tak jak wspominałem o historii, w przypowieści o mądrych niewiastach, wszyscy powinniśmy obserwować i wyczekiwać przybycia Pana młodego. Czyli wyczekiwać jego powtórnego przyjścia. Przed nami jest też ten drugi etap zaręczyn. Powrót Chrystusa po Pannę Młodą, aby zabrać ją do domu Ojca. I później zasiądziemy do stołu w Jego Królestwie. Jezus w przypowieściach o uczcie dość często mówi w ostry sposób, że ten, kto chce jeść w królestwie jego ojca, powinien zaakceptować jego zaproszenie. Że nie może wejść na ucztę weselną ktoś, kto nie jest zaproszony. Ktoś, kto nie jest przygotowany na tą ucztę. Bo tak jak mamy w 22 rozdziale, kiedy ten król czy inne tłumaczenia mówią o możnym, który wyprawia ucztę, i kiedy słudzy wychodzą na rogatki, zapraszają wszystkich i okazuje się, że weszła na osobę, na wesele osoba nieprzygotowana, nieodpowiednio ubrana. I ten powiedział, że wyrzućcie tą osobę z sali, bo była nieprzygotowana. Nikt nie może wejść do Jego Królestwa bez zaakceptowania Bożych warunków. Bez zaakceptowania Jego zaproszenia na Jego zasadach. Bo nikt nie może wejść do Królestwa jak tylko przez zaproszenie Boga. Przez Boga. I nikt nie zostaje poza Królestwem jak tylko na własne życzenie, odrzucając Boże zaproszenie. Nie akceptując, nie korzystając z tego zaproszenia. Bo proklamacja głoszenia Królestwa Bożego oznacza wezwanie i wyzwanie, aby reagować na to zaproszenie, które daje sam Bóg. To jest twoja kwestia, co z tym zrobisz. Na Boże wezwanie, na Boże zaproszenie. Czy zaakceptujesz to zaproszenie i wejdziesz do społeczności z Nim, do relacji z Nim? Czy weźmiesz to zaproszenie, obejrzysz, stwierdzisz, fajne, ale odłożę to na później. A później się okazuje, że już jest za późno. Bo Jego zaproszenie jest to zaproszenie łaski. Nie zasłużyliśmy na to zaproszenie. Nie zapracowaliśmy na to zaproszenie. Ono nam się nie należało, mówiąc po ludzku. Dlatego czasami ludzie się pytają, Boże, kimże ja jestem, że zwróciłeś na mnie uwagę? Przecież jest tysiące bardziej godnych ludzi. Mefiboszet, człowiek kulawy, który żył gdzieś na obrzeżach królestwa. Zamiast blisko pałacu królewskiego. I to samo może dzieje się w naszym życiu, że dostaliśmy zaproszenie. I był taki moment, że może i skorzystaliśmy z tego zaproszenia. Ale przez różne sytuacje życiowe, może dzisiaj jesteś w tym lodabar. Zamiast siedzieć przy tronie królewskim, dzisiaj jesteś w lodabar. Na zewnątrz może wygląda, że jest wszystko tak, jak powinno być. Ale wiesz w swoim sercu, że jesteś w lodabar. Nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do domu Ojca. Aby skorzystać z tego zaproszenia, które daje sam Bóg. Tego zaproszenia łaski. Na Bożych zasadach. Bo nie możemy przyjąć zaproszenia i przyjść na własnych warunkach. To nie goście weselni ustalają warunki wesela. Że dobra, skorzystam, ale ja życzę sobie, żeby taka potrawa była, żeby to było na weselu. Ja stawiam warunki. Bóg nas zaprasza i stawia swoje warunki. I jeśli chcemy z tego zaproszenia skorzystać, to musimy zaakceptować Boże warunki. I na Jego warunkach wejść do Jego Królestwa. Jak czytamy o tych przypowieściach, o ucztach, o zaproszeniach, to dla wielu ludzi w tych przypowieściach przeszkodami były majątki, były rodziny. Kiedy Chrystus zapraszał, żeby iść za Nim, ludzie w różny sposób reagowali. Pamiętacie tego mężczyznę, który powiedział: Panie, ale ja najpierw muszę pójść pogrzebać swojego ojca. Zaproszeni na ucztę mówili: ale ja niedawno poślubiłem żonę, muszę z nią spędzić czas. A ja pobudowałem swój dom, muszę nim się pocieszyć. Ja zrobiłem to, więc muszę najpierw z tego pokorzystać. Nie, nie mogę dzisiaj skorzystać z Twojego zaproszenia. Jest jeszcze czas łaski. Patrząc na to, co się dzieje, widzimy, że Chrystus przychodzi. Można powiedzieć, że słyszymy już Jego kroki. To, co dzieje się na tym świecie. Ale musimy, i to ma spowodować, żebyśmy jeszcze mocniej zaczęli czuwać, żebyśmy nie zostali zaskoczeni w godzinę Jego przyjścia. Ale żebyśmy byli przygotowani. Pięć panien było zaskoczonych przyjściem oblubieńca, ale pięć nie było zaskoczonych, bo było przygotowanych. Dla nich, dla tych pięciu mądrych to było: wow, fajnie, że już jesteś. I to samo w naszym duchowym życiu. Kiedy jesteśmy, kiedy czuwamy, kiedy pilnujemy swojego serca, kiedy pilnujemy Bożych dróg, kiedy akceptujemy Jego zasady, Jego warunki i żyjemy według nich, to przyjście Chrystusa nie będzie zaskoczeniem. Będzie mocno oczekiwanym powrotem. Bo chcemy być z Nim. Bo w swoich sercach tęsknimy, żeby w końcu być z Nim, aby znaleźć się w Jego Królestwie. To zaproszenie jest bezpłatne, ale pojawiają się warunki. Przypowieść z Mateusza 22 rozdziału mówi o odpowiednim ubraniu. Jezus mówi: mesjańska uczta już się zaczęła. Przyjmij zaproszenie i przyjdź. Jeśli nie, to i bez ciebie uczta też się odbędzie. Uczta się odbędzie. To od ciebie zależy, czy znajdzie się na tej uczcie. Zrób ze swojej strony wszystko, aby znaleźć się na tej uczcie. Aby ta uczta nie minęła ciebie. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę. Y A czytając wcześniejsze wersety, i o tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: halleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Opuść lodowar w swoim życiu, aby znaleźć się na uczcie baranka. Amen.